oto Pan, wsiadłszy na lekki obłok, wkroczy do Egiptu. Zadrżą przed nim bożki egipskie. Omdleje serce Egiptu w jego piersi. Te słowa, otwierające 19 rozdział Księgi Izajasza, poznaliśmy już w czasie poprzedniej audycji. Podkreśliliśmy, że jest to zapowiedź, iż Bóg w swoim czasie rozprawi się z wszelkim bałwochwalstwem występującym w Egipcie. Pan przez proroka Izajasza zapowiada: uzbroję Egipcjan jednych przeciw drugim i walczyć będzie brat przeciw bratu, przyjaciel przeciw przyjacielowi, miasto przeciw miastu, królestwo przeciw królestwu. Mniej więcej w czasach współczesnych Izajaszowi rozpoczęły się konflikty wewnętrzne w królestwie Egiptu. Faraonowie nie byli już w stanie kontrolować całego rozległego terytorium państwa. Posłuszeństwa władcom Egiptu odmawiała armia. Ludzie nie chcieli podporządkowywać się decyzjom odgórnym. Duże miasta, takie jak Teby, Karnak czy Memfis, powoływały swoje własne władze, osłabiając władzę państwową i jedność całego królestwa. Wypełniała się stopniowo zapowiedź proroka: walczyć będzie brat przeciw bratu, przyjaciel przeciw przyjacielowi, miasto przeciw miastu. Dozna wstrząsu duch ożywiający Egipt, a jego zaradność zniweczę. Więc radzić się będą bożków i czarodziejów, wróżów i czarnoksiężników. Organizacja życia społecznego stała w Egipcie na wyższym poziomie niż w innych państwach starożytnych. Cywilizacja stworzona w Egipcie odznaczała się wysoką kulturą, sprawną organizacją, rozwojem wielu dziedzin nauki. Można by powiedzieć, że nie ma dzisiaj państwa, które by nie zawdzięczało czegoś cywilizacji starożytnego Egiptu. Ale w historii tego wielkiego, stojącego na wysokim poziomie cywilizacyjnym narodu, nastąpił moment, w którym ludzie odwrócili się od żywego Boga i zwrócili się ku wymyślonym bożkom. To doprowadziło do rozwoju bałwochwalstwa, zabobonu, przesądów, spirytyzmu i w konsekwencji do degradacji moralnej i duchowej całego społeczeństwa. Stało się to, co zapowiedział prorok Izajasz w imieniu Pana. Radzić się będą bożków i czarodziejów, wróżów i czarnoksiężników. Wydam Egipcjan w ręce srogiego Pana. Okrutny król będzie nimi władał. Wyrocznia Pana, Boga zastępów. Okrutny władca, o którym wspomina Izajasz, jest trudny do zidentyfikowania, ponieważ historia Egiptu obfitowała w dramatyczne wydarzenia. Najazdy kolejnych agresorów ostatecznie doprowadziły do zrujnowania gospodarki i ogromnego zubożenia narodu egipskiego. Dalej czytamy: zginą wody z morza, rzeka opadnie i wyschnie. Dorzecze Nilu stanowiło naturalną bazę dla rolnictwa. Wielka rzeka nanosiła żyzny muł na rozległe połacie ziemi, co pozwalało na zbieranie obfitych plonów wielu płodów rolnych. Boży prorok zapowiada klęskę suszy, która zrujnuje uprawy. Kanały poczną cuchnąć, ramiona Nilu w Egipcie zmaleją i wyschną, trzcina i sitowie powiędną. Budowano specjalne kanały, które poszerzały obszar nawadniany przez wody Nilu. Ale Izajasz zapowiada, że kanały te również wyschną. Naturalne odnogi Nilu zmaleją, zacznie wysychać nawet trzcina i sitowie. I rzeczywiście skończył się czas, w którym delta Nilu stanowiła jeden z najbardziej żyznych obszarów uprawnych. Jest to niezwykłe, że na terenach, które kiedyś przypominały ogród Eden, teraz nie ma żadnych upraw. Nie ma tu też drzew, krzewów i bujnej roślinności, jak na obrzeżach innych wielkich rzek. Wypełniły się słowa Bożego proroka. Ogołocone będą brzegi Nilu. Cała roślinność Nilu uschnie, wyginie i już jej nie będzie. Na brzegach Nilu rosła m.in. trzcina, która była używana do produkcji papirusu. Produkcja papirusu, który pełnił w starożytności rolę taką jak dzisiaj papier, była jedną z gałęzi przemysłu pomnażających bogactwo Egiptu. Papirus wyparł gliniane tabliczki i stał się najbardziej popularnym materiałem piśmienniczym. Produkowano go głównie z roślin rosnących na brzegach Nilu. Dzisiaj rośliny te są bardzo rzadkie w Egipcie. Można je spotkać jako specjalnie pielęgnowane uprawy w zamożnych domostwach. Rosną też nad sadzawką przed muzeum w Kairze. Są jednak dzisiaj uprawą luksusową. Nie rosną w stanie naturalnym, jako roślina popularna, tak jak przed laty. Bóg przez swego proroka zapowiedział: ogołocone będą brzegi Nilu. Cała roślinność Nilu uschnie, wyginie i już jej nie będzie. Rybacy będą wzdychali i zasmucą się wszyscy, którzy wędkę zarzucają w Nilu, a ci, którzy rozciągają sieci na powierzchni wody, będą rozpaczali. Rybołówstwo było kolejną dziedziną gospodarki starożytnego Egiptu, która przynosiła duże dochody, pomnażała dobrobyt państwa i narodu. Pamiętamy, że w czasie wędrówki przez pustynię lud izraelski wspominał ryby, których miał pod dostatkiem, gdy przebywał w Egipcie. Dzisiaj zaniechano uprawiania rybołówstwa na Nilu, ponieważ nie przynosi ono dobrych efektów. Nawet wędkarzy spotyka się nad Nilem rzadko, z tej prostej przyczyny, że trudno jest tu złowić cokolwiek. I w tym przypadku wypełniły się całkowicie słowa proroka: rybacy będą wzdychali i zasmucą się wszyscy, którzy wędkę zarzucają w Nilu. Wstydu doznają pracujący koło lnu, gręplarki i tkacze najbielszego płótna. Len produkowany w Egipcie słynął z doskonałej jakości. Był o wiele delikatniejszy niż najlepszy len produkowany współcześnie, dzisiaj. Przypominał raczej dzisiejszy jedwab. Znany jest przekaz, iż sieć lniana produkowana w Egipcie była tak delikatna i miękka, że rybak mógł ją przeciągnąć przez pierścień zdjęty ze swojej ręki. Delikatne i piękne płótna lniane zostały zabrane przez Izraelitów, którzy potem wykorzystali je w czasie szycia zasłon w namiocie spotkania pierwszej świątyni izraelskiej. Boży prorok zapowiedział, że misterny przemysł tkacki zaniknie w Egipcie. I tak się stało. I to proroctwo wypełniło się w sposób dosłowny. Przedsiębiorcy będą załamani, a wszyscy najemnicy zgnębieni na duchu. Czytamy dalej. Upadek rybołówstwa, spadek produkcji papirusu i lnu, to wszystko złożyło się na degradację gospodarki Egiptu. Wraz z postępującym kryzysem ekonomicznym podupadała też władza faraonów. Izajasz woła dalej: o, jak głupi są książęta Soan! Mądrzy doradcy faraona tworzą głupią radę. Jakże możecie mówić faraonowi: jestem uczniem mędrców, uczniem dawnych królów? Królewska linia faraonów tak kurczowo trzymała się władzy, że często zdarzały się tu małżeństwa bliskich krewnych. Żenili się nawet bracia z rodzonymi siostrami. To powodowało, że ród faraonów był coraz słabszy. Zgłupieli książęta Soan. Mylą się książęta znów. Zawiedli Egipt naczelnicy jego nomów. W kręgach władzy, wśród książąt w Memfis i innych wielkich miastach Królestwa Egipskiego, panowało zamieszanie. Zdarzały się nieporozumienia, wybuchały konflikty. Znamy z przekazów historycznych na przykład burzliwe dzieje Kleopatry, która została królową Egiptu, mimo że była Greczynką. Pan rozlał w nich ducha obłędu. Oni zwiedli Egipt na błędną drogę, w każdym jego dziele. Podobnie jak pijak wymiotujący schodzi ze swej drogi. Kryzys elit władczych w Egipcie przyczynił się do upadku potężnego królestwa. Zabrakło jasnej wizji działania. Zabrakło mądrego, silnego przywódcy. Naród prowadzony był donikąd. Faraonowie zdryfowali, jak pijak, który zataczając się i wymiotując, schodzi z drogi. Prorok Izajasz, jak zwykle bardzo obrazowo, podsumowuje: i Egipt nie osiągnie żadnego dzieła z tych, których dokonuje głowa i ogon, palma i sitowie. Głowa, palma to czynniki rządzące. Ogon, sitowie to prosty lud. Degradacja obejmie cały naród. Potęga Egiptu upadnie. Proroctwo Izajasza wypełniło się. Skończyła się era dominacji Egiptu. W dziedzinie ekonomiki, kultury, religii Egipt podupadł i stracił przodującą pozycję wśród królestw świata. Druga część 19 rozdziału Księgi Izajasza opowiada o czymś wspaniałym. Zapowiada przyszłe nawrócenie się Egiptu. Egipcjanie przeżyją duchowe przebudzenie. Zwrócą się ku prawdziwemu, żywemu Bogu. Stanie się to w czasach eschatologicznych, u kresu historii, w dobie mesjańskiej. Czytamy od wiersza 16. W ów dzień Egipcjanie staną się jak kobiety, będą drżeć i będą się lękać na widok poruszenia ręki, którą Pan zastępów podniesie przeciw nim. Wyrażenie w ów dzień jest określeniem dotyczącym przyszłości. Wśród Egipcjan zapanuje prawdziwa bojaźń pańska. Egipt przejdzie przez doświadczenia wielkiego ucisku, które wielu mężczyzn, wiele kobiet przywiodą do upamiętania. Wtedy ziemia judzka stanie się postrachem Egiptu. Ile razy mu się ją przypomni, strach go ogarnie z powodu zamiaru, który Pan zastępów powziął przeciwko niemu. Egipcjanie dostrzegą prawdę, że jedyny prawdziwy, żywy Bóg objawił się Izraelowi. W ów dzień będzie 5 miast w kraju egipskim, mówiących językiem kananejskim, które przysięgać będą na Pana zastępów. Jedno z nich będzie zwane Ir Haheres. Nazwa Ir Haheres znaczy miasto słońca, czyli Heliopolis, albo miasto burzyciela, Aleksandra Wielkiego, czyli Aleksandria. Te i inne wielkie miasta egipskie, zapowiada Izajasz, przysięgać będą na Pana zastępów. To znaczy, iż ich mieszkańcy zwrócą się ku żywemu Bogu. W ów dzień będzie się znajdował ołtarz Pana pośrodku kraju Egiptu, a przy jego granicy stela na cześć Pana. Będą to znaki i świadectwa o Panu zastępów w kraju egipskim. Kiedy wobec ciemiężycieli zawezwą Pana na pomoc, pośle im Wybawiciela, który będzie ich bronił i ocali. Kim będzie Wybawiciel, który będzie bronił i ocali Egipcjan? O jakim znaku będącym ołtarzem Pana mówi Izajasz? Niektórzy komentatorzy twierdzą, że chodzi o słynne piramidy egipskie, ale przecież nie były one nigdy traktowane jako ołtarze. Były po prostu grobowcami. Upamiętniały wielkość faraonów. Znaki i świadectwa o Panu zastępów. Ołtarz Pana pośrodku kraju Egiptu to krzyż Chrystusa, na którym swoje życie złożył w ofierze Mesjasz Izraela, Wybawiciel, Jezus Chrystus. Egipcjanie rozpoznają w nim Mesjasza, Zbawiciela. On będzie ich bronił i ocali. Wtedy Pan da się poznać Egipcjanom. Egipcjanie zaś nie tylko uznają Pana w ów dzień, ale czcić Go będą ofiarami ze zwierząt i z pokarmów. Składać też będą śluby Panu i wypełnią je. Choć Pan dotknie ciężko Egipcjan, przecież ich uzdrowi. Oni zaś nawrócą się do Pana, który ich wysłucha i uleczy. Wspaniałą przyszłość przepowiada Egiptowi Izajasz, Izraelita, prorok żywego Boga. Pan okaże Egipcjanom swoje miłosierdzie. Naród egipski przeżyje duchowe przebudzenie i będzie radował się z nadejścia Królestwa Mesjańskiego wspólnie z ludem izraelskim. Dzisiaj wydaje się to zupełnie niemożliwe, ale stanie się tak, jak zapowiada Boży prorok. Tylko Bóg może tego dokonać. Tylko Jego miłość, Jego łaska mogą to sprawić. W ów dzień będzie otwarta droga z Egiptu do Asyrii. Asyria przyjdzie do Egiptu, a Egipt do Asyrii. Lecz Egipt służyć będzie Asyrii. W ów dzień Izrael, trzeci kraj z Egiptem i z Asyrią, będzie błogosławieństwem pośrodku ziemi. Nie tylko Egipt, ale i Asyria, odwieczni wrogowie Izraela, staną się jego przyjaciółmi. Uwierzą bowiem w Pana Izraela, przyjmą Mesjasza Izraelskiego, Chrystusa. Droga, o której wspomina Izajasz, będzie otwarta nie dla wojsk czy dla kupców, ale dla ludów pielgrzymujących do Jerozolimy. Stąd rządzić będzie światem Pan Panów i Król Królów. W ów dzień Izrael, trzeci kraj z Egiptem i z Asyrią, będzie błogosławieństwem pośrodku ziemi. Pan zastępów pobłogosławi mu, mówiąc: błogosławiony niech będzie Egipt, mój lud, i Asyria, dzieło moich rąk, i Izrael, moje dziedzictwo. To wspaniała wizja zbratanych narodów, zjednoczonych przez Pana, żywego Boga, który woła: błogosławiony niech będzie Egipt, mój lud, i Asyria, dzieło moich rąk, i Izrael, moje dziedzictwo. Tak, Bóg pragnie się zmiłować nad wszystkimi narodami. Dla wszystkich ludzi, z każdego narodu, z każdego kraju, miasta czy plemienia, otwarta jest droga zbawienia. Dzięki dziełu Mesjasza Odkupiciela, tego, który mówi o sobie: ja jestem drogą i prawdą i życiem. Następny, 20 rozdział Księgi Izajasza kieruje naszą uwagę na powrót ku czasom współczesnym prorokowi. Wizja braterstwa pomiędzy narodami, które zostanie osiągnięte dzięki zwycięstwu Mesjasza, dotyczy odległej przyszłości. A teraz, na ponad 700 lat przed pierwszym przyjściem Chrystusa, Izajasz zapowiada wojnę, inwazję wojsk asyryjskich na ziemię Izraela. Czytamy od początku rozdziału 20. W roku, w którym naczelny dowódca wysłany przez Sargona, króla asyryjskiego, przybył pod Aszdod, przypuścił szturm do miasta i zdobył je. Aszdod, miasto w północnym królestwie Izraela, zostało zdobyte przez króla asyryjskiego Sargona, następcę Salmanazara, w roku 711 przed Chrystusem. Inwazję tę opisuje druga księga królewska. Izajasz zapowiedział klęskę 10 plemion północnego Izraela. I ten fakt potwierdza jego wiarygodność jako proroka. Było wiele wydarzeń, które w czasach współczesnych Izajaszowi zostały przez niego najpierw zapowiedziane, a potem się wypełniły. Podobnie stanie się z proroctwami dotyczącymi odległej przyszłości, czasów eschatologicznych, mesjańskich. Jeszcze do niedawna wielu historyków kwestionowało istnienie króla asyryjskiego o imieniu Sargon. Imię to występuje w Biblii tylko raz, a w historycznych źródłach pozabiblijnych nie występuje w ogóle. Tak się przynajmniej wydawało, aż do połowy XVIII wieku. Później archeolodzy odkryli, że asyryjskie imię króla Sargona brzmiało Szarukin i natrafili w wykopaliskach na wiele śladów jego panowania. W roku 711 przed Chrystusem Sargon zaatakował i zdobył Aszdod. W tym samym czasie Pan przemówił do Izajasza, syna Amosa, tymi słowami: idź, rozwiąż wór z bioder twoich, zdejm też obuwie z nóg twoich. Ten zaś uczynił tak, chodząc nago i boso. Izajasz stał się chodzącym znakiem, chodzącym ostrzeżeniem przed inwazją Asyrii na Jerozolimę, do której z Aszdod było już bardzo blisko. Wówczas Pan powiedział: jak sługa mój Izajasz chodził nago i boso 3 lata, jako znak i dziwny symbol dotyczący Egiptu i kraju Kusz, tak król asyryjski uprowadzi jeńców z Egiptu i wygnańców z Kusz, młodych i starych, nagich i bosych, i z obnażonymi pośladkami, na hańbę Egiptu. Wspominaliśmy już wcześniej, że władcy Jerozolimy, między nimi król Achaz, a potem Hiskiasz, rozważali możliwość sprzymierzenia się z Egiptem przeciwko Asyrii. Prorok Izajasz przestrzegał przed takim sojuszem i miał rację, bo zarówno Egipt, jak i Etiopia, zwana tu krainą Kusz, zostały przez Asyrię wkrótce pobite. Skoro nie potrafiły obronić siebie, nie były w stanie z pewnością udzielić pomocy Jerozolimie. Izajasz zapowiedział, co się wydarzy. Zalękną się i zarumienią z powodu kraju Kusz, ich nadziei, i z powodu Egiptu, ich chluby. i powiedzą w ów dzień mieszkańcy tego wybrzeża: oto co się stało z tym, w którym położyliśmy nadzieję i do którego uciekaliśmy się o pomoc, ażeby nas wyrwał od króla asyryjskiego. A teraz jak się ocalimy my sami? Królestwo judzkie po podbiciu przez Asyrię zarówno północnego Izraela, jak i Egiptu i Etiopii zostało otoczone przez wojska asyryjskie. Osamotnioną Jerozolimę czekała nieuchronnie inwazja potężnej armii wroga. W roku 701 przed naszą erą król asyryjski Senacheryb otoczył Jerozolimę i był bliski jej zdobycia, ale Bóg w cudowny sposób ochronił miasto dzięki postawie proroka Izajasza i bogobojnego króla Hiskiasza. Tę historię znamy z opowieści ksiąg królewskich i kronik. A następnym razem powrócimy do proroctw Izajasza i będziemy oglądać, jak wypełniły i wypełniają się jego słowa odnośnie bliższej i dalszej przyszłości.